Do tej pory chyba żaden prezydent nie uprawiał dyplomacji wewnątrznatowskiej poprzez media społecznościowe. Raczej omawiano to na szczytach ministrów obrony. Polacy swoją robotę tam zrobili i nasza obecność w Pakti, w Paktice, w Bagram, a później w prowincji Gazni była realną pracą, którą Polacy wykonali na rzecz lojalności sojuszników. Niestety obawiam się, że taki spór, pierwszy strzał w takim konflikcie to jest koniec NATO i działanie Putina na wschodniej flance NATO. To jest dramatycznie niekorzystna sytuacja z punktu widzenia Polski. W ogóle przypadek duński jest absolutnym laboratorium problemów w relacjach z Ameryką pod rządami MAGA. Trump nie może też zaryzykować całkowicie zerwania sojuszu z Europą jako taką, a przecież nie wydaje mi się, żeby nawet Brytyjczycy go poparli w tej eskapadzie wobec Duńczyków. Także
jak rozwiązać ten problem jest bardzo łatwy sposób. Otóż można by wydać za mąż barona Trumpa za księżniczkę Izabelę Duńską. Co pan na to?
Chyba lepszym pomysłem byłoby podrzucenie Trumpowi z paru odcinków Gangu Olsena, żeby spojrzał trochę w krzywym zwierciadle, przejrzał się i...
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Tak, domyślacie się państwo. W Warszawie, w siedzibie Freedom 24, platformy inwestycyjnej, która jest patronem serii Rozmowy na Szczycie i dzisiejszego wywiadu. Przypominam, że Freedom 24 to jest platforma, dzięki której możecie inwestować w akcje i zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w niebezpiecznych czasach. Dla nowych użytkowników nawet do 20 darmowych akcji na start. Także kciuk dla Freedom 24 i kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie suby i za wszystkie komentarze. Dla Państwa to jest jedno kliknięcie, a dla nas wielka pomoc, bo te tysiące kliknięć się zliczają i nasz kanał rośnie. No i oczywiście zachęcam do dołączenia w roku 2026 do grona patronów historii realnej, bo patroni są gwarancją niezależności historii realnej. Wspierać nas można na Patronite i na YouTubie. Dziękuję. A moim i Państwa gościem jest pan Zbigniew Parafianowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo miło mi pana gościć w nowym formacie, jak to się teraz popularnie mówi, historii realnej, czyli rozmowy na szczycie. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia.
Bardzo mi miło, to ja dziękuję za zaproszenie.
Pan Zbyszek, drodzy państwo, jak państwo wiecie, jest autorem szeregu znakomitych książek, między innymi Prywatne armie świata, Śniadanie pachnie trupem i oczywiście doskonale państwu znana Polska na wojnie. Bardzo państwu polecam książki pana Zbigniewa Parafianowicza. Panie Zbyszku, rozmawiamy na początku roku 2026. No i muszę powiedzieć, że rozpoczął się ten rok z przytupem, z kopyta. Trump go, co tu dużo mówić, rozpoczął. Mamy do czynienia z interwencją w Wenezueli, mamy groźby pod adresem Grenlandii, mamy rozmaite inne ważne wydarzenia, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, ale chciałem rozpocząć od... Otóż w nocy, a właściwie nad ranem, Rosjanie po raz drugi użyli super pocisku hipersonicznego Oresznik przeciwko celowi w okolicach Lwowa. Co się dokładnie stało?
Najprawdopodobniej uderzyli w jakąś infrastrukturę energetyczną w okolicach Lwowa. Mowa, jedna z wersji mówi o tym, że mieli też uderzyć w magazyny gazu w Stryju. To są największe magazyny gazu w Europie. No, korzystają z tego też państwa zachodnie, magazynując tam w surowiec. To by była rzeczywiście zła informacja, bo mogłaby oznaczać, że jakaś część gazu, będzie konieczność importowania tego gazu z Kataru i ze Stanów Zjednoczonych, on jest droższy wtedy. Także tak to wygląda w tej chwili. Natomiast Ukraińcy co do zasady jeszcze nie potwierdzili tego, że to był Oresznik. Rosjanie już powiedzieli wprost, że wystrzelili Orysznika z obwodu astrachańskiego, z tego poligonu kosmicznego w Kapustny Jar. Zdaje się, że był to pocisk bez głowicy, tak samo jak w 2024 roku, ale no mimo wszystko to on leci z prędkością powyżej 10 machów, także nawet jak jest bez głowicy, to jest śmiercionośną bronią. Przypomnijmy też ważną informację. Pierwsze wystrzelenie Oresznika miało miejsce miejsce jesienią 2024. To był okres wyborczy w Stanach Zjednoczonych i to była też manifestacja ze strony Putina dotycząca negocjacji rozbrojeniowych ze Stanami Zjednoczonymi, bo oręcznik jest specyficznym pociskiem, to jest modyfikacja pocisku balistycznego Rubisz. On po prostu omija pewne układy rozbrojeniowe dotyczące środków przenoszenia broni atomowej, które są negocjowane, przedłużenie jest negocjowane przez Amerykanów i Rosjan. Także każde uderzenie orężnikiem jest jakąś formą manifestacji. Tak samo nieprzypadkowy jest wybór celów przy granicy z NATO. To, żeby... No Putin po prostu wysyła też pewien sygnał, że nie jest bezsilny w tej sytuacji, która obecnie jest na świecie, czyli w sytuacji buntu w Iranie, po porwaniu Maduro, w tej chwili mamy jakąś taką bardzo niejednoznaczną sytuację dotyczącą negocjacji pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą w sprawie rozejmu. Także to jest jakiś pokaz siły, próba zamanifestowania tego, że Rosja ma potencjał do tego, żeby jeszcze jakieś karty rozdawać w tej sytuacji.
No tak, ja teraz wiem, że ten ma jakiś niesamowity w ogóle ta broń, bo to jest wielogłowicowy pocisk balistyczny, jest tam 6 głowic, on pędzi 10 machów, tak jak powiedziałeś, czyli ponad 12 tysięcy kilometrów na godzinę, w związku z tym jest niewykrywalny absolutnie i Ukraińcy nie mogli z tym nic zrobić i to jest drugie uderzenie, bo pierwszy był na Dnipro, tak, w 2024,
w listopadzie, prawda? Zgadza się.
To trochę to wygląda, jakby takie pioruny uderzały na tych filmach, tak, wstrząsających.
No zgadza się, trudno jest to zneutralizować tego orężnika. Chociaż też tutaj ja pamiętam tą debatę po pierwszym uderzeniu w listopadzie 2024, kiedy mówiono, że to jest w zasadzie pic na wodę, że ta broń jest nic nie warta, że nie ma sensu się temu przyglądać. No niestety te pociski mają pewien potencjał. I tutaj to, co jest interesujące z punktu widzenia Polski, no to jest oczywiście rozmieszczenie oryśników na Białorusi, przy granicy z Rosją, tam w miejscowości, która jest położona, zdaje się, 20 km od granicy z Federacją Rosyjską na wschodzie Białorusi. Natomiast no, to jest broń również niebezpieczna, nawet jeśli na Białorusi nie jest, z oczywistych powodów. Nawet i wystrzeliwana z obwodu astrachańskiego ma potencjał do tego, żeby szybko i dość bez jakiejś takiej uprzedzającej wiedzy razić cele w Europie Środkowej. Rozmieszczona na Białorusi jest raczej sygnałem w stosunku do Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich, czyli do Wielkiej Brytanii przede wszystkim, że jesteśmy blisko i możemy was dosięgnąć właśnie z tej Białorusi. Co też jest ciekawe w tym wszystkim, to fakt, że Amerykanie zazwyczaj informują na dzień lub dwa przed uderzeniem orężnikiem o tym, że do takiego uderzenia dojdzie. W 2024 ambasada amerykańska wydała ostrzeżenie. Ono nie jest oczywiście napisane wprost, że Rosjanie za chwilę uderzą orężnikiem. Natomiast jest to komunikat bardzo wyraźny, że dojdzie do dużego ataku z użyciem innego typu broni niż zazwyczaj w przypadku ataków powietrznych. I tak było w listopadzie 24 i tak było i tym razem. Dwa dni temu Amerykanie wydali oświadczenie, w którym poinstruowali swój personel, żeby precyzyjnie przestrzegał ostrzeżeń o atakach powietrznych i dali też komunikat do społeczeństwa ukraińskiego, że za chwilę dojdzie do czegoś grubszego niż zazwyczaj. To jest ciekawy wątek dotyczący tego, niewykluczone, że po prostu Rosjanie, tak jak Izrael informował o tym, że zaatakuje w Katarze bojowników Hamasu, tak samo jak Amerykanie informują, że prezydent Stanów Zjednoczonych będzie jechał pociągiem przez Ukrainę, informują Rosjan wcześniej o tym, niewykluczone, że po prostu istnieje jakaś też komunikacja pomiędzy Amerykanami a Rosjanami, taka deeskalująca, która informuje o tym, jakie jest tło użycia tego pocisku. Z tego, co się orientuje, to rzeczywiście taka linia komunikacji, to z kolei wiem od strony polskiej, od osób zaangażowanych w bezpieczeństwo, tak samo było w przypadku ataku dronowego na Polskę. Rzeczywiście Rosjanie po prostu eskalują tą sytuację w sposób kontrolowany. Próbują jednak mimo wszystko z Amerykanami nie pogrywać w sposób taki, który mógłby sugerować, że chcą otwarcia jakiegoś nowego frontu albo chcą wywołania III wojny światowej poprzez tego typu uderzenia. I stąd może pochodzić wiedza amerykańska na temat, wyprzedzająca wiedza na temat używania tego typu pocisków.
No tak, oczywiście problem z orężnikiem polega na tym, że docelowo można tam wsadzić 6 głowic jądrowych, więc dlatego to jest tak niebezpieczna broń. Co ciekawe, Rosjanie powiedzieli, że to jest odwet za atak na rezydencję Putina przy pomocy dronów ukraińskich, co jest fejkiem według CIA, więc w ogóle kuriozalna sytuacja. A jeszcze śmieszna jest historia taka, że a propos tego połączonego, nie wiem, kanału komunikacji między Ameryką a Rosją. Zaraz po uderzeniu orężnika Trump ogłosił, że zwalnia dwóch Rosjan, których wzięli komandosi do niewoli na tankowcu rosyjskim, amerykańscy. Przestraszył się?
No tak, nie, na pewno się nie przestraszył. No w ogóle swoją drogą tam zdaje się większość załogi stanowili Ukraińcy na tym tankowcu, bo chyba Grecy, Ukraińcy, Gruzini, Ukraińcy, Grecy i Rosjanie. O ile się nie mylę, Rosjan było najmniej, było właśnie dwóch Rosjan.
No jest taki... Rosjanów wypuścił, a Ukraińcy pójdą do pierdla.
No tak, znaczy zgodnie z logiką Trumpa, który do Ukraińców nie ma serca i mówiąc brutalnie ich nie lubi. No nie przypadkiem, tak jak pisał New York Times, nazywa w Zełenskiego w Donald Trump. Natomiast jest rzeczywiście no i ta gra pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją opiera się właśnie o tą logikę sinusoidy, czyli eskalacji, deeskalacji, jakiejś próby szukania porozumienia. Tak jak w czasach zimnej wojny, mimo dramatyzmu pewnych wydarzeń, które widzimy w prasie, obydwie strony próbują szukać jakiegoś porozumienia, żeby nie pójść za daleko w swoich bojowych zapędach, no bo wystrzelenie orężnika z 6 głowicami nuklearnymi mogłoby się dla świata całego skończyć fatalnie.
Czy Trump według pana rozwali NATO? Bo mamy do czynienia ze zdumiewającą sytuacją, w której Trump grozi sojusznikom z NATO zajęciem części ich terytorium. Mam tu na myśli Danię.
No każda taka deklaracja jest rozwalaniem, takim no cząstkowym rozwalaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Każda deklaracja dotycząca niepłacenia składki, każda próba podważenia suwerenności członka NATO działa na niekorzyść tego sojuszu. No to jest zachęta dla Putina do tego, żeby przetestował, ile warte jest ten układ. Także to możemy zapisać po stronie Trumpa, który działa na niekorzyść świata euroatlantyckiego. No bo ten bilans, on nie jest jakby jednoznaczny. Ta jego polityka jest wielowymiarowa i wieloaspektowa, ma swoje odcienie szarości. Natomiast to, co z polskiego punktu widzenia jest najważniejsze, no to jest jednak utrzymanie spójności tego świata euroatlantyckiego i temu Trump nie sprzyja. Każde takie słowa podważają po prostu wartość organizacji, do której należymy. I tu nawet nie chodzi o, bo formalnie Trump z NATO się nie wycofa, nie może wycofać, bo ogranicza go kongres. Musiałby mieć zgodę 2/3 kongresu, żeby wyjść z NATO. Natomiast no, można rozwalić NATO poprzez fakty dokonane, facta concludentia, czyli wykonując pewne kroki na drodze do tego, żeby ta organizacja przestała funkcjonować efektywnie. No i to rodzi obawy wyrażane przez część analityków, obawy polegające na tym, że Putin może w pewnym momencie chcieć spróbować przetestować spójność w tej organizacji, na przykład na Bałtyku, na przesmyku suwalskim, od strony Białorusi, czy w Arktyce na przykład.
No tak, odpukać. A jeżeli chodzi o Trumpa, no to dużo zamieszania zrobił jego tweet, ja go sobie tutaj przygotowałem, w którym właśnie odniósł się do kwestii NATO. Jest to kolejna jego dosyć lekceważąca wypowiedź a propos NATO. I zwraca się, pamiętajcie wszyscy wielcy fani NATO. Czyli już trochę się pozycjonuje jako nie fan NATO. Oni wszyscy płacili tylko po 2% swojego PKB na zbrojenia i nawet nie płacili swoich rachunków, dopóki ja nie przyszedłem. I Stany Zjednoczone były na tyle głupie, że płaciły za nich i to ja zmusiłem ich dopiero do płacenia. Bez mojego udziału Rosja już miałaby całą Ukrainę pod swoim butem. I teraz kluczowa sprawa. Rosja i Chiny mają zero strachu przed NATO bez Stanów Zjednoczonych. Czyli już jest tutaj, żeby jest możliwość NATO bez USA. I wątpię, żeby NATO była u naszego boku, gdybyśmy naprawdę ich potrzebowali. Proszę pana o komentarz, bo to są bardzo mocne słowa.
No ze wszystkich, które wypowiedział na temat NATO, Unii Europejskiej i świata Zachodu, to ta wypowiedź jest najmocniejsza i najbardziej szkodliwa dla Paktu Północnoatlantyckiego. Ta próba szantażu, no jest sporo jest prawdy w tym, co on pisze. Rzeczywiście wielu europejskich członków NATO jechało, czy też jedzie dalej na gapę. To jest jakaś próba wymuszenia na europejskich członkach NATO większych wydatków, większego zaangażowania, większego wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie. Natomiast do tej pory chyba żaden prezydent nie uprawiał dyplomacji wewnątrznatowskiej poprzez media społecznościowe. Raczej omawiano to na szczytach ministrów obrony albo w spotkaniach głów państw. No to jest, krótko mówiąc, Trump pozbawia pracy służby wywiadowcze rosyjskie, które były zajęte ustalaniem tego, na ile ta spójność jest rzeczywista w NATO, a na ile iluzoryczna. No on jednoznacznie daje do zrozumienia, że różnie z tym może być.
No tak, ale wyjątkowo bolało wielu ludzi to, że Trump powiedział, że gdybyśmy my byli w potrzebie, to NATO by nam nie pomogło. No bo przypominam, że byli Amerykanie w potrzebie, to znaczy chociażby w Iraku na przykład.
Mhm. Ale to NATO było podzielone wtedy, prawda? Nowa Europa pomogła Stanom Zjednoczonym, a stara Europa powiedziała, że Polska straciła okazję, żeby siedzieć cicho.
Ale z drugiej strony są publikowane listy zabitych. Polaków poległo 44 w tym konflikcie. Tak. Pokazywane są trumny, widział pan te zdjęcia, tak, pod wpisem Trumpa, nie wiem, niemieckich, polskich, brytyjskich żołnierzy, którzy ginęli, no co tu dużo mówić, w interesie Stanów Zjednoczonych, które atakowały kolejne kraje na Bliskim Wschodzie. No ale DJ Vance, jak ja to się śmieję z przekąsem, czyli J.D. Vance, wiceprezydent, powiedział, no że zasługi sprzed 25 lat nie mają żadnego znaczenia, liczy się tu i teraz.
On też powiedział prawdę w sumie w polityce. Polityka też ma krótką pamięć, jeśli chodzi o wysiłki, które się podejmuje. My na pewnym etapie, uczestnicząc w wyprawach amerykańskich, też coś uzyskiwaliśmy od Ameryki. Poza tym, że udzielaliśmy Szkoły Oficerskiej Agencji Wywiadu do tego, żeby służyła jako tajne więzienie CIA, to uzyskiwaliśmy też pieniądze, wiedzę, współpracę, know-how. To nie jest bez znaczenia. Niezależnie od dużej polityki i jakby kwestii związanych z sojuszami w tej dużej polityce, to wszystko jest jednak ważne. Polskie siły specjalne też współpracują na przykład ściśle z Amerykanami. Ta słynna jednostka Delta Force, która pojmała Maduro, ona jest stałym partnerem polskich sił specjalnych. Ta grupa określana mianem D-Boys, która się wsławiła wieloma operacjami na świecie. Także to no, Polska czerpała pewne korzyści mimo wszystko z udziału w tych wyprawach. Poza tym niepodważalną wartością misji, w których uczestniczyli Polacy, jest jednak rozruszanie tej machiny monowskiej, wojskowej. Jakby wojsko nie może siedzieć w miejscu albo tylko ćwiczyć na sucho na poligonach. Dobrze, jak uczestniczy w jakichś realnych działaniach, które pozwalają się sprawdzić. Systemy dowodzenia, broń, gotowość do prowadzenia, determinację do prowadzenia różnych operacji. To wszystko jest po stronie korzyści w tych misjach. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to ja będę z panem polemizował. Europa, stara Europa była przeciwko wyprawie irackiej, poza Brytyjczykami, którzy z natury pewnego anglosaskiego układu z Amerykanami od razu weszli w ten deal. Hiszpanie wycofali się zaraz po zamachu w Madrycie, bardzo szybko, także oni udowodnili tą tezę wyrażoną przez Trumpa w mediach społecznościowych, że wystarczy jeden cios, żeby się zawinąć przez sojusznika europejskiego. Pamiętam misję w Afganistanie, w której były tak zwane kawic, czyli wykluczenia, które stosowały poszczególne państwa. Niemcy przez pewien czas mieli wykluczenie, że nie walczą po 22. To było dość kuriozalne. No.
Swoją drogą, jak byłem w Afganistanie, to spotkałem niemieckich żołnierzy w takim małym, mikroskopijnym czołgu. Tak, żelaznym krzyżem na boku. Bardzo śmiesznie wyglądali.
Niemcy i Czesi w ogóle to były dwa kontyngenty, które dysponowały alkoholem. W Mazar-i Sharif i w Kabulu można było kupić piwo, wino, także tak. Nie podważałbym ich roli tam na północy, w tej uzbeckiej części Afganistanu, natomiast no, mimo wszystko Amerykanie w Afganistanie też były dwie operacje. Była operacja ISAF i była operacja Enduring Freedom, która była prowadzona przez Amerykanów i odbywała się na zupełnie innych zasadach. Amerykanie z Brytyjczykami i Kanadyjczykami realizowali zupełnie inne zadania w Helmandzie i w Kandaharze niż Niemcy w Mazar-i Sharif, to w uzbeckim Mazar-i Sharif. To są dwie historie, to są dwie operacje. Polacy swoją robotę tam zrobili i nasza obecność w Pakti, w Paktice, w Bagram, a później w prowincji Gazni była realną pracą, którą Polacy wykonali na rzecz lojalności sojuszniczej.
Oczywiście, dużym kosztem ludzkim, oczywiście, przypomnijmy. Nie wchodząc w ten spór, czy trzeba było, czy nie trzeba było wysyłać tam wojsk, ja chciałbym teraz powiedzieć o sytuacji obecnej. Mamy niebywałą, no ja nie pamiętam czegoś takiego i chyba to się nie powtórzyło od czasu słynnego konfliktu grecko-tureckiego. Otóż mamy dwóch członków NATO, czyli Stany Zjednoczone i Danię. Stany Zjednoczone otwarcie ustami Trumpa, a potem potwierdziła to Caroline Leavitt, powiedziały, że nie wykluczają opcji militarnej w zabraniu Grenlandii od Danii. I na co mamy bardzo mocne oświadczenie rządu Danii, który powiedział, że jest wydany następujący rozkaz do sił duńskich na Grenlandii. Najpierw strzelać, a potem zadawać pytania. Uśmiecha się pan. No to jest bardzo mocne. No, Dania mówi otwartym tekstem, że jak nam podskoczycie tam, to będziemy strzelać do amerykańskich żołnierzy.
To zaatakujemy was swoimi głowicami nuklearnymi, prawda? Chciałby się powiedzieć. To nie brzmi to dobrze. No niestety to nie jest temat do śmiechu. Tak? Jeżeli dwa państwa Paktu Północnoatlantyckiego, w tym jedno bardzo istotne, które kontroluje cieśniny duńskie, ważny szlak komunikacyjny na Bałtyk, kiedy polemizują w takiej sprawie. Ja próbowałem sobie, tak, hipotetycznie zadawałem sobie pytanie, po której stronie stanęłaby Polska w takim sporze. Jak mamy się zachować w takiej sytuacji? Co robić? Czy prezydent Nawrocki ma poprzeć Stany Zjednoczone, a premier Tusk Danię? Z racji tego, że prowadzimy spór wewnętrzny, przecież to jest ogromny dylemat.
Neutralność chyba musimy ogłosić.
Niestety obawiam się, że taki spór, pierwszy strzał w takim konflikcie to jest koniec NATO i działanie Putina na wschodniej flance NATO. To jest dramatycznie niekorzystna sytuacja z punktu widzenia Polski, chociaż hipotetycznie prowadzenie działań wojennych w Arktyce czy Zakołem Podbiegunowym jest najmniej kosztowne, jeśli chodzi o ofiary ludzkie, bo to jest teren niezurbanizowany, teren, w którym można po prostu taką grę przeprowadzić, w której się pręży muskuły militarne i w tym sensie uważam, że ta opcja, o której mówi Trump, on rzeczywiście może rozważać tą operację i to jest w ogóle moment, w którym musimy się zastanowić, w jakim punkcie jesteśmy. W sytuacji, w której rozważamy, co zrobi główny gwarant bezpieczeństwa świata euroatlantyckiego. Nie zastanawiamy się, czy Putin użyje wojsk, które koncentruje na przykład na Białorusi, tak jak w 2022 roku, tylko zastanawiamy się, czy siły użyje nasz główny patron, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No to jest sytuacja, w której Putin, mimo strat, które Trump mu zadał na świecie, bo zadał mu ich sporo, no musi czuć się usatysfakcjonowany.
No tak, oczywiście. Premier Tusk podpisał taki tam list, ogólny bardzo, jednak w obronie Danii, przed zakusami terytorialnymi Stanów Zjednoczonych, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście to jest dla Polaków pewien taki, no wszystko nagle się sypie, bo cała nasza pozycja i cały nasz boom gospodarczy, wszystko co mamy, jest trochę, zawdzięczamy to temu wspaniałemu, gwiezdnemu czasowi, tych 30 lat, kiedy tak, był świat transatlantycki i Europa zapewniała nam kasę, Ameryka bezpieczeństwo, a my zielone ptaki, niebieskie ptaki, żeśmy sobie się bogacili. No i teraz co się stanie, jak ciocia się rozstanie z wujkiem?
No to było 30 mgnień wiosny, jakby można było zacytować klasyka. Nie, ja uważam w ogóle, że ten czas już się skończył, ale mimo wszystko Polska te 30 mgnień wiosny wykorzystała dobrze. Nawet jeżeli zestawimy to w relacji do tego, jak ten czas wykorzystała Ukraina, która miała ogromny potencjał po upadku Związku Sowieckiego i intelektualny, i potencjał przemysłowy, elity polityczne w Ukrainy lawirowały. Nigdy nie podjęły jednoznacznej decyzji, czego chcą, co uniemożliwiło modernizację państwa, a w efekcie uniemożliwiły utrzymanie suwerenności nad częścią terytorium, które zostaje odebrane siłą przez Rosję. Polska te 30 mgnień wiosny wykorzystała właściwie. Wybrała po prostu, w pewnym momencie podjęła właściwe decyzje i konsekwentnie do nich dążyła. I tutaj, okej, ten czas się kończy, ale my nie jesteśmy zupełnie bezbronni i nie jesteśmy zupełnie na lodzie. Dobrobyt gospodarczy Polski wynika przede wszystkim z gospodarności i przedsiębiorczości Polaków, ale z drugiej strony z tego, że jesteśmy zakorzenieni gospodarczo w pewnym układzie europejskim gospodarczym, a nie w układzie handlowym z Amerykanami. Amerykanie tu inwestują, ale mimo wszystko nasze bezpieczeństwo ekonomiczne jest oparte o Unię Europejską, a nie o Stany Zjednoczone. I to jest jakiś element, który pozwala jeszcze czerpać z tego, z resztek tego powiewu 30 mgnień wiosny, z którymi mieliśmy do czynienia.
Przerywamy na chwilę rozmowę, aby przekazać ważną wiadomość od partnera tego odcinka, czyli platformy inwestycyjnej Freedom 24. Jeżeli historia czegoś nas uczy, to tego, że warto być niezależnym również finansowo, szczególnie w takich czasach, kiedy zbliżają się wielkie kryzysy. Wojny, problemy gospodarcze, kiedy wali się stary ład, a wykuwa nowy. I w takich sytuacjach warto zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe właśnie z Freedom 24. Jest to platforma inwestycyjna, dzięki której możecie inwestować w akcje największych światowych firm. Od Apple przez Tesla po Google. Wszystko jest bezpośrednio, łatwo i bez ukrytych opłat. To jest narzędzie dla tych, którzy lubią brać sprawy w swoje ręce, inwestować globalnie i z głową. Obsługa jest w języku polskim, biuro w Warszawie, a dla nowych użytkowników nawet do 20 darmowych akcji na start. Wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. Kciuk dla Freedom 24.
No tak, ale jest, muszę powiedzieć, że to dosyć jest smutne, bo dylemat nie jest prosty. Jeżeli doszłoby do stworzenia nowego biegunu siły w postaci Europy, czyli suwerenność strategiczna, o czym mówi Macron, a Trump ewidentnie Europejczyków pcha w tym kierunku swoimi działaniami, bo już jest mowa tak o wspólnych manewrach europejskich na Grenlandii, żeby pogrozić palcem Amerykanom, w ogóle jakich czasów doczekaliśmy, no to bez wątpienia moim zdaniem Amerykanie będą mieli dla nas ofertę konia trojańskiego amerykańskiego w Europie. Tylko że coś takiego to jest trochę jak wsadzanie palców w drzwi, bo Ameryka daleko, a Niemcy blisko. Ale z drugiej strony serce by kierowało w tą stronę. Rozsądek ku Niemcom i Europie, prawda?
No właśnie.
Co zrobić? No?
Z drugiej strony, jaką mamy gwarancję, że nasi europejscy sojusznicy nie zaczną w pewnym momencie realizować swojej polityki gospodarczej we współpracy z Rosją po rozejmie. Co więcej, modernizujemy swoje siły zbrojne w oparciu o co najmniej kilka platform kluczowych dla polskich sił zbrojnych, które są platformami amerykańskimi. I F-35 są elementem F-35 to nie jest tylko samolot, który służy do polatania sobie z niższą wykrywalnością przez rosyjskie radary. To jest smartfon, którego się używa do tego, żeby skutecznie bombardować na przykład cele w Ustłudze, czyli w porcie bałtyckim, z którego eksportowane są surowce rosyjskie na północ, w okolicach Petersburga. Nie możemy abstrahować od tego, że nasze bezpieczeństwo jest wpięte w ten cały system technologiczny Stanów Zjednoczonych. Czy Abramsy, czy śmigłowce szturmowe AH-64, które aby mogły skutecznie funkcjonować na współczesnym polu walki, będą musiały być rozwijane w oparciu o tą technikę działania rojów dronów, które Amerykanie rozwijają wokół tych platform. Same blachy, sam hardware nie ma znaczenia w prowadzeniu wojny za pomocą F-35, najnowszych wersji Abramsa czy AH-64. I tutaj mam wrażenie, nasz wybór jest ograniczony. Już go dokonaliśmy i tutaj nie będziemy mogli rozbudować możliwości F-35 w oparciu o roje dronów produkowane przez Airbusa. To jest to wykluczone.
Okej, ale powiem panu, że my jeszcze nie jesteśmy w takiej złej sytuacji, bo Dania, która jest na kursie kolizyjnym, pod koniec roku 2025 ogłosiła, że kupuje dodatkowe 16 sztuk F-35. Jej flota będzie wynosiła 43 F-35. To jest podstawowe, bo wymieniają F-16 tak. Stare. Proszę sobie teraz wyobrazić, starcie o Grenlandię. I F-35 nadlatują duńskie bronić Grenlandii i Trump jednym guzikiem je wyłącza.
Chciałbym się powiedzieć, co by było, gdyby Polska miała Madagaskar, jak w 20-lecie między wojną, gdybyśmy mieli starcie o Madagaskar ze Stanami Zjednoczonymi,
też by nam
wyłączyć F-35. Tak, to prawda. Zresztą w ogóle przypadek duński jest absolutnym laboratorium problemów w relacjach z Ameryką pod rządami MAGA, bo kupują Duńczycy F-35, ale Amerykanie zablokowali im transakcje na zestawy Patriot. Czyli też bardzo istotny element, który jest podstawą do tego, żeby bronić terytorium przed siłami powietrznymi państwa, które jest wrogie. Ale w ogóle proszę się zastanowić, o czym my mówimy. O sytuacji, w której Duńczycy mają blokowany kontrakt na Patrioty, którzy mieliby zestrzeliwać F-35 amerykańskie, które operują nad Grenlandią. Przecież to jakiś absurd. To jest
witamy w 2026 roku, panie Zbyszku.
Tak, i mnie nie zaskakuje ta sytuacja w odwracania sojuszy i budowania zupełnie nowych interpretacji dotyczących bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że w ogóle może to jest dobry zimny prysznic dla polskich elit politycznych, które będą musiały skonstatować, że nie ma czegoś takiego jak tania polisa ubezpieczeniowa ze strony dużych graczy, tylko trzeba kombinować, trzeba wyłuskiwać poszczególne elementy tych puzli, które światowych i z każdego czerpać dla bezpieczeństwa Polski to, co jest ważne, czyli z tego F-35 wyciągnąć jak najwięcej, z sojuszu z Francją, z umowy z Nancy wyciągnąć jak najwięcej, ze współpracy z Ukraińcami wojskowej, to będzie takie sekwencyjne wyciąganie po prostu z tego ciasta, które niewykluczone, że już jest za kalcem, wyciąganie w rodzynek i orzechów, no tego, co jest najsmaczniejsze i najbardziej korzystne i ma największe wartości odżywcze dla mózgu i to jest...
Znając naszych polityków, to wpadną na główkę w to ciasto i się zalepią, bo wymaga pan od nich, jak cytat z Misia, rzeczy, o których oni nie mają pojęcia.
Wydaje mi się, że ja nie jestem aż tak bardzo krytyczny wobec części polskich elit politycznych. To jest, te próby kombinowania są zauważalne. Najważniejsze, żeby pozbyć się tego najważniejszego balastu, czyli wiary w to, że ktoś za nas zrobi robotę dotyczącą polityki bezpieczeństwa, bo to jest naiwne. To byłoby naiwne, nawet gdyby rządzili Stanami demokraci i gdyby NATO nie miało takich dylematów jak obecnie. W NATO, gdyby Rosja zdecydowała się naruszyć suwerenność wschodniej flanki NATO, zanim byśmy dostali realną pomoc, obserwowano by, jak się bronimy i co wynika z naszej walki i czy jesteśmy perspektywiczni do tego, żeby inwestować w tą obronę. Także najważniejszym takim przełomem mentalnym dla polskiej klasy politycznej jest zrzucenie tego jarzma w postaci myślenia, że ktoś zrobi za nas robotę, bo nikt za nas tej roboty nie zrobi.
Amen. To teraz porozmawiajmy o Grenlandii. Po co w ogóle to napowi Grenlandia?
Dobra mineralne. W północna trasa, która może odmarzać w związku z tym, że jest cieplej na świecie. Położenie strategiczne w tej wyspy, no to jest wszystko. Znaczy w ogóle ja mam wrażenie, że Trump może wychodzić z założenia, że jeżeli puknie Grenlandię, to w pewnym momencie puknie ją Putin albo któryś z rosyjskich prezydentów i na podstawie tej kalkulacji rozważa.
Znaczy on to powiedział otwartym tekstem, bo zapytany po co mu Grenlandia, powiedział, bo tam wokół są rosyjskie i chińskie okręty i statki.
No
czyli
i
tak jakby były zakusy innych mocarstw na tą Grenlandię.
No bo pewnie są. To jest przecież Rosjanie, był taki moment, w którym Rosjanie za kołem podbiegunowym zainstalowali brygadę wojsk lądowych, wojsk arktycznych, które stworzyły ogromny dylemat dla NATO, bo NATO, Finowie i NATO nie byli w stanie odpowiedzieć na ten ruch. W sensie zawsze w tego typu sytuacjach trzeba odpowiedzieć analogicznie, czyli wprowadzić w ten region taki sam zespół sił, czyli brygadę, która będzie równoważyła to, co zrobili Rosjanie. NATO od dawna analogicznie nie postępuje w odniesieniu do tego, co robi Rosja. Rosja stworzyła program Nuclear Sharing dla Białorusi. Gromadzi tam w głowice nuklearne i środki przenoszenia. Blisko granicy, to formalnie, jakby praktycznie to nie ma znaczenia. Umieszczanie oryszników 30 km od granicy z Federacją Rosyjską na Białorusi. Natomiast no, mimo wszystko ten ruch nie spotkał się z odpowiedzią. To jest, nie przemieszczono głowic nuklearnych do Polski i nie zainstalowano ich pod na prędce sprowadzonymi samolotami F-35, które są zdolne, są samolotami dual use do tego, żeby przenosić w broń nuklearną. I przecież Putin to widzi, że nie spotyka się to z odpowiedzią. I ta kalkulacja Trumpa, który no, też pewnie skonstatował, że nie Europejczycy, przede wszystkim Europejczycy, nie wprowadzili do Arktyki brygady, która by zneutralizowała wpływy rosyjskie, no, stwierdził, że kiedyś pewnie przyjdzie dzień, w którym Putin zamachnie się na Arktykę i rzuci wyzwanie Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, europejskiej części, która nie będzie w stanie na to odpowiedzieć. Nie wiem, to jest kalkulacja karkołomna w tym sensie, że niewykluczone, że więcej jest strat dla Sojuszu z tego typu kalkulacji niż zysków. No ale z faktami się nie dyskutuje. Takie fakty zostały stworzone na ziemi przez Donalda Trumpa i musimy się w tym jakoś odnaleźć.
No tak, ale sprawdza się też stara zasada, że geografia determinuje politykę. Proszę zwrócić uwagę, że żeby zrozumieć, o co chodzi w ogóle, to moim zdaniem nie wolno patrzeć na mapę tą klasyczną, tylko spojrzeć od góry na kulę ziemską. Wtedy widać, że przy tym arktycznym całym kręgu Amerykanie mają tylko taki mały kawałeczek Alaski. A Rosjanie, inni potężni gracze mają duże kawałki tego kręgu arktycznego. No to moim zdaniem to jest proste. Spojrzę na mapę, kto jest tu najsłabszy z tego towarzystwa? Dania. no to ciachniemy Danii tą Grenlandię, prawda?
Tak.
No. Jeżeli ma się przyszłość rozegrać walkę o ten krąg arktyczny, no to trzeba tam mieć mocne karty.
Mocne karty. I to jest rzeczywiście też takie myślenie w kategoriach nie powiedzmy 5 lat, czy rozejmu na Ukrainie, która z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest problemem trzeciorzędnym, tylko jakaś taka próba rozważenia przyszłości Ameryki w kategoriach 5 dekad, tego, co przez kolejne 50 lat się wydarzy i skąd będziemy brać zasoby konieczne do tego, żeby rywalizować z Chinami w kwestii wysokich technologii. No to jest nie tylko surowców energetycznych, chociaż tu też po polityce Trumpa widać bardzo wyraźne dążenie do przejęcia kontroli nad dystrybucją węglowodorów razem ze sunnickim światem islamu, czego dowodem są ostatnie wydarzenia w Wenezueli, choć zdaje się, że część analityków jak mantrę powtarza, że nie chodziło o ropę w Wenezueli, nie chodziło o ropę. Po czym wyszli przywódcy Stanów Zjednoczonych i zaczęli mówić o tym, że właśnie pracują nad tym, żeby przekonać management firm energetycznych wenezuelskich do współpracy. Ale okej, nie chodziło o ropę. W Wenezueli nie chodziło o ropę. Możemy tak to
przyjąć. To jest śmieszne właśnie, bo sam Trump mówi, że chodziło o ropę. Tak. Ale niektórzy komentatorzy są tak zszokowani, że mówią, nie, na pewno nie. Chodziło o prawa człowieka, narkobiznes i inne pierdoły. Przecież wiadomo, że chodzi o ropę i plus doktryna oczywiście Monroe, że żadne mocarstwo nie może się panoszyć w przeciągu drugiego mocarstwa. Tak na marginesie, Wenezuela to jest to samo, co operacja specjalna Putina na Ukrainie, tylko dobrze zrobiona.
Tak, właściwie przeprowadzona. Dokładnie, te śmigłowce jak leciały, Chinooki, to tak jak te Mi-17 lecące nad Hostomel. Podobnie wyglądało, te takie kadry. No tylko rzeczywiście było to bardziej udane. Potrafili oślepić obronę powietrzną, ośmieszyć Rosjan, jeśli chodzi o te dostawy sprzętu przeciwlotniczego do Wenezueli. Zrobili to skutecznie, zresztą był to kolejny teatr, na którym ośmieszono Rosjan, bo proszę zauważyć, że nie jest to pierwsze państwo, któremu Rosja próbowała gwarantować jakąś formę bezpieczeństwa. Wcześniej Amerykanie przypięli się na końcu negocjacji do rozmów azersko-ormiańskich o pokoju, normalizacji stosunków postwojennych w wojnie o Górski Karabach. Uderzyli w Iran, w irański program atomowy razem z Izraelem. Przychylnie patrzyli na turecką robotę w Syrii przy obalaniu Asada, a teraz posunęli Maduro, który też zdaje się wierzył w to, że Rosjanie mu pomogą. Armenia przecież wisiała na sojuszu z Rosją. Wydawało się, że zestawy przeciwlotnicze rosyjskie będą strzelały do maszyn ewentualnie naruszających przestrzeń powietrzną armeńską. Tak się nie stało. Rosjanie była nawet trzecioligowym graczem w rozmowach o przyszłości Armenii, mimo tego, że część polskich analityków też w wojnie o Górski Karabach mówiła, jak bardzo Rosja zwycięża w tej wojnie o Górski Karabach, jak bardzo winduje swoją pozycję w Armenii. Tymczasem okazało się, że tak nie jest. Rosja oczywiście w tych przesunięciach na południowym Kaukazie, bo to też jest taki region świata kluczowy z punktu widzenia tranzytu surowców, Rosja odbiła Gruzję, w sensie zainstalowała tam elity polityczne, które współpracują, są klientem Federacji Rosyjskiej, ale straciła Armenię, która zaczyna się orientować zupełnie na inne wektory siły. Jeśli chodzi o Syrię, przecież Rosja miała w Syrii bazę morską i lądową, kluczową, i był to jakiś laboratorium tej siłowej polityki, czy tej siłowej dyplomacji, siłowa ekonomika, co mówił Surkow o wspieraniu za pomocą prywatnych firm wojskowych reżimu Asada. Przecież to Rosjanie umożliwili Asadowi utrzymanie się w czasie arabskiej wiosny. Tego już nie ma, to jest przeszłość. Te okręty musiały wypłynąć z portu morskiego, a samoloty odlecieć z bazy lotniczej w Syrii. Jaką gwarancję mają sojusznicy Putina na przykład w RSA, czy w Mali, gdzie rosyjskie prywatne firmy wojskowe zaczęły się rozpychać przeciwko Francuzom? Jaką gwarancję mają ci gracze w sytuacji, w której poleciało tylu ważnych sojuszników Putina, a nie wykluczone, że rewolucja w Iranie, tlący się bunt w Iranie zmiecie też przywódców irańskich. To wszystko są ciosy zadane Putinowi. Trump otwiera się również na Białoruś. Tutaj tej gry moim zdaniem jakby kluczowa z punktu widzenia Polski, kluczowy element gry Trumpa na świecie dotyczy właśnie Białorusi. To jest pytanie też do polskich elit politycznych i do analityków o to, żeby spróbować zrozumieć, o co chodzi w tej grze. Czy chodzi tylko o nawozy, o uwolnienie nawozów białoruskich do handlu światowego, żeby zwiększyły podaż i obniżyły cenę nawozów kanadyjskich, z których korzystają amerykańscy farmerzy? Czy chodzi o uruchomienie tego szlaku Kłajpeda, Odessa przez Białoruś do surowców energetycznych? Czy o coś więcej? Czy o próbę uczynienia wpuszczenia powietrza dla Łukaszenki i zaoferowania mu, znaczy odwrócenia go, tak samo jak przecież Trump próbuje Rodriguez odwrócić, tak jak się odwraca agenta. Aresztowanie agenta nie jest sukcesem kontrwywiadu, sukcesem kontrwywiadu jest jego odwrócenie. I to samo dotyczy polityki. Jeżeli uda się Amerykanom odwrócić Rodriguez i namówić elity polityczne Wenezueli, żeby współpracowały z Amerykanami, odniosą sukces. To samo dotyczy Białorusi. Pytanie, czy wraz z odwracaniem Łukaszenki Putin nie dokona extraordinary rendition i nie wykona tego, co Amerykanie zrobili wobec Maduro w stosunku do Łukaszenki. I to jest ten punkt, który Polskę powinien interesować najbardziej. Te konsekwencje polityki Trumpa, które dotyczą naszego bliskiego sąsiedztwa. Co wtedy zrobić, jeżeli się okaże, że Łukaszenka poszedł za daleko, a Putinowi się to nie spodobało we współpracy z Trumpem. To też Trump nie wymyśla koła tak naprawdę, stosując swoją politykę wobec Białorusi. Z jego pierwszej kadencji dokładnie to samo robił John Bolton, dziś skonfliktowany z nim, doradca do spraw bezpieczeństwa. Były czasy, kiedy z Łukaszenką współpracowało SAS i Delta Force. Ćwiczyły razem pod Witebskiem. To niewykluczone, że jest jakaś taka kalkulacja po stronie elit amerykańskich, że uda się odwrócić jego. Ja uważam, że to jest naiwne, że Łukaszenka jest zbyt bardzo podporządkowany Putinowi. To tam doszło do pewnego rodzaju aneksji de facto, nie de jure, tak jak w przypadku Krymu. Natomiast ta gra jest ciekawa, natomiast mam wrażenie mocno niedoceniana po stronie polskiej i niekoniecznie podejmujemy próbę zrozumienia tego, co się dzieje w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, a jest elementem tej globalnej układanki, którą Trump próbuje zrealizować.
No tak, ale tak słucham pana i niezależnie od tego, czy się uda, czy nie uda wyciągnąć Łukaszenkę z objęć rosyjskiego niedźwiedzia, to jest to jednak trochę upokarzające z perspektywy historii Rzeczypospolitej, że takie rzeczy robią Amerykanie. Przecież to my powinniśmy robić, to my powinniśmy tę politykę prowadzić.
To
a
prawda.
Jak Łukaszenko pół roku temu powiedział, że chce z nami gadać, no o czym, jak nie o tym, to wtedy nasi politycy unieśli się honorem. Oni nie będą rozmawiali z kolaborantem Putina i złym człowiekiem. Wie pan, no niestety...
Czy rozmawiają z nim Ukraińcy, tak swoją drogą?
Każdy z nim rozmawia. Każdy z nim rozmawia. My nie rozmawiamy z Rosjanami nawet, chociaż z Rosjanami rozmawiają Amerykanie. Jesteśmy święci od papieża i skończy się to jak zawsze. Wie pan o tym.
Tak.
Kończy zgrzytanie zębów.
Na potrzeby książki spróbowałem w rozmowach z przedstawicielami państwa polskiego ustalić, czy Amerykanie informują nas o tym, co dzieje się na Białorusi i w jakim zakresie nas informują o tym, jakie są ich cele w prowadzeniu polityki wobec Białorusi. No i okazuje się, że w niewielkim zakresie tłumaczą nam swoje motywy dotyczące działań wobec Białorusi. Wspomniał pan o Ukrainie. Kto odbierał część jeńców politycznych, których uwolnił Łukaszenka w grudniu? Kryło Budanow, były szef wywiadu wojskowego, obecnie szef biura Zełenskiego na granicy w ukraińsko-białoruskiej. Ukraińcy w swoim ustawodawstwie nie mają prawa sankcyjnego, mają prawo sankcyjne, które pozwala handlować już teraz, w czasie wojny, z prawie 50 spółkami naftowymi białoruskimi. Zakończenie wojny ukraińsko-rosyjskiej oznacza, że dzień po podpisaniu rozejmu Białoruś wchodzi do handlu z Ukrainą. Zaczyna sprzedawać z Mozyrza, który leży tuż przy granicy, z rafinerii w Mozyrzu, ropę, polimery, asfalt. To wszystko do odbudowy będzie leciało stamtąd, a Polski w tej grze nie ma. Przy okazji uwolnień więźniów politycznych na Białorusi Poczobuta nie uwolniono. Poczobut ciągle siedzi. I ja mam wrażenie, że my jesteśmy gdzieś na marginesie tego procesu i to w odniesieniu do punktu, który jest dla Polski kluczowy, bo źródłem zagrożeń dla Polski jest Białoruś, a nie Ukraina, bo na Ukrainie wojska rosyjskie są 1000 kilometrów od polskiej granicy, są na Donbasie i na Zaporożu i szybko nie dotrą nad Bug. Natomiast na Białorusi są w Grodnie, są w Brześciu na podstawie umów podpisywanych w ubiegłym roku. Rosjanie tworzą tam tak zwane bazy szkoleniowe, w których są obecni i w których mogą prowadzić manewry i przygotowywać się na przykład do wtargnięcia na przesmyk suwalski po stronie litewskiej, bo po stronie polskiej przesmyk suwalski jest mocno zmitologizowany. To jest teren pagórkowaty, zalesiony i bardzo trudny do prowadzenia działań wojennych.
Smutne to jest strasznie, bo tak sobie myślę, że jakoś abdykujemy kompletnie z naszej możliwej roli, którą moglibyśmy odgrywać w naszym regionie. Marzy mi się, żeby Polska była rodzajem Turcji, bo jeżeli by Amerykanie coś chcieli zrobić w tym rejonie, gdzie Turcja jest zainteresowana, to by się konsultowali. Jak coś robią w rejonie, w którym Polska jest zainteresowana, to się nie konsultują, bo jesteśmy wasalem, jesteśmy w odpowiedni sposób traktowani. Nasi politycy niestety... I tu się różnimy, powiedział pan, że nie ma pan o nich tak fatalnego zdania, ja mam super fatalne, ale no niestety.
Pan ma dużo takiego braku zaufania do polskiej elity politycznej. No to bardzo, ja też nie jestem jakimś wielkim entuzjastą, ale jakby staram się ze zrozumieniem spojrzeć na pewne trudy obiektywne, które towarzyszą w wymuszaniu pewnych decyzji na dużym sojuszniku, jakim są Stany Zjednoczone. Niedawno rozmawialiśmy o Jasionce i rzeczywiście no tam do tej sytuacji doszło, przykrej, związanej z tym, że bez szczegółowej wiedzy Polaków wylądował po raz drugi Biden i pojechał do Kijowa, ale na przykład była sytuacja, tu właśnie też na świeżo, w której Polacy zademonstrowali asertywność wobec Amerykanów, bardzo ciekawa, bo podczas tej drugiej wizyty Bidena, kiedy on z Kijowa wrócił do Warszawy, Amerykanie mieli zażądać od polskiej strony, żeby wszystkie budynki wyższe otaczające Arkady Kubickiego w Warszawie, gdzie występował Biden, opróżnić, żeby były puste z powodu bezpieczeństwa. Jak pan wie, tam się znajduje Mazowieckie Centrum Stomatologii przy trasie WZ i polska strona się postawiła i powiedziałem, że nie opróżni tego Centrum Stomatologii, ponieważ są tam zabiegi planowe i nie ma zamiaru z powodu przemówienia prezydenta Bidena tego robić. I ja uważam, że akurat to jest bardzo godnościowe zachowanie ze strony kancelarii prezydenta, że nie pozwolono na tą sytuację, chociaż tam była sytuacja taka dualistyczna, bo z jednej strony rzeczywiście się postawiliśmy w sprawie Centrum Stomatologii, ale z drugiej strony, nie wiem czy pan pamięta, prezydent Duda przemawiał do pustego krzesła. Bidena nie było, jak prezydent Duda miał swoje przemówienie. Biden jechał bestią przez traktem królewskim, co wywołało takie wrażenie jakiegoś takiego dyskomfortu, że polski prezydent po prostu mówi do krzesła, ten prezydent jakby nie jest zainteresowany, nie słucha, jedzie tym samochodem, stacje telewizyjne relacjonują tą drogę, tak jak to mówił Radosław Sikorski, skupiają się właśnie na jeździe prezydenta Bidena przez trakt królewski, a ten prezydent Stanów Zjednoczonych po prostu nie słucha polskiej głowy państwa, co rzeczywiście było przykre, to się bardzo źle ogląda.
No tak, ciekawa sprawa z tym Centrum Stomatologii i to powiem tak, że nawet nienabita strzelba raz wypali. Tak a propos naszych elit.
Jest brzydsza wersja tego powiedzenia, ale nie będziemy jej cytować.
No tak.
Ludowa, brzydsza wersja.
Już jedno słowo pan użył takie, które i tak będziemy musieli wypikać. Nie muszę panu mówić chyba, które przed chwilą. Ze względu na polityczną poprawność i wrażliwość w cudzysłowie algorytmów. To jest oczywiście obłęd, ale taka jest sytuacja. Dobrze, chciałbym przejść teraz do abordażu tankowców rosyjskich i całej gry z Rosją, ale jeszcze chciałbym postawić kropkę nad i w sprawie Grenlandii, czyli tematu numer jeden drugiej części tygodnia, bo pierwszy był oczywiście temat to Wenezuela. No ale Trump, jak mówił Jacek Bartosiak, szybko porusza się po planszy, a my za nim gonimy. Okej, no to co będzie z tą Grenlandią właściwie? Bo na przykład Albert Świdziński postawił taką tezę, że Amerykanie chcą wziąć trochę na huki Danię, bo Dania się przestraszyła tą Wenezuelą i może teraz będzie większa. Jaki będzie los Grenlandii? Będzie ta inwazja, czy jakieś polubowne rozwiązanie, czy może na przykład kompromis w taki sposób, że po prostu Grenlandia ogłosi niepodległość?
Ja bym nie marginalizował tak w znaczenia Danii i Duńczyków jako takich, bo to mimo wszystko, to nie jest duże państwo, ale dość godnościowe i nie wydaje mi się, żeby przestraszyli się buczenia Trumpa albo pogardliwych komentarzy dotyczących psich zaprzęgów, tak jak ostatnio miał to w zwyczaju, opowiadając o o tej jednostce specjalnej, która właśnie spełnia ten obowiązek traktatowy poruszania się po terytorium Grenlandii, jakby badania każdego elementu wybrzeża Grenlandii. To jest jednak poważne państwo, dość istotny element Unii Europejskiej i wydaje mi się, że to nie jest tak, że Trump nie może też zaryzykować całkowicie zerwania sojuszu z Europą jako taką, a przecież nie wydaje mi się, żeby nawet Brytyjczycy go poparli w tej eskapadzie wobec Duńczyków. Także nie byłbym aż tak bardzo pogardliwie sceptyczny wobec ducha walki dyplomatycznej Duńczyków, bo to jest poważne państwo, poważny element w architektury europejskiej i wcale nie skazany na niepowodzenie w tej rywalizacji. Trump nie może sobie pozwolić, będzie niewiarygodny, jeżeli zerwie sojusz ze światem, który jest jest naturalnym rezerwuarem jego, czyli właśnie Europą, Danią, Francją, Wielką Brytanią, nami. To jest, z jego punktu widzenia, to również jest ogromny pułap ryzyka. Poza tym mówimy o Wenezueli. Tak naprawdę, usunięcie Maduro jest sukcesem w specjalnej operacji wojskowej w Wenezueli, natomiast tak naprawdę nie znamy rezultatu tego, co się w Wenezueli wydarzy. To jest oczywiście, Amerykanie widać, że wyciągają wnioski z Iraku i z Afganistanu. Nie rozwiązali armii, nie przywożą nikogo w teczce do Wenezueli, nie zaproponowali nawet noblistce przejęcia władzy w Wenezueli, znając birmańskie doświadczenia po tym, jak ten kompromis pomiędzy noblistką a wojskiem doprowadził do ludobójstwa dokonanego przez jakże pokojową buddyjską religię na muzułmanach z Birmy. I to wszystko Amerykanie, widać, że ta lekcja jest wyciągnięta. Bardzo pozytywne jest to, że Trump słucha CIA, że słucha wywiadu, który mu powiedział, żeby on się dogadywał z Rodriguez, czyli z człowiekiem z systemu władzy, a nie z jakimiś ezoterycznymi elementami, które nie mają wpływu na władzę. Ale tego, co się wydarzy w Wenezueli, jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, czy nie wybuchnie tam wojna domowa, nie wiemy, czy kartele nie zaczną ze sobą walczyć. Nie wiemy tak naprawdę, co my wiemy o układzie władzy w Wenezueli. Wiemy to, że Maduro rządził państwem, w którym realna władza należała do narkobiznesu. A układy w strukturach siłowych, wojskowych, służb specjalnych też są dla nas całkowicie nieczytelne. Z perspektywy polskiej przecież my nawet nie wiemy, jakie są układy władzy w KGB białoruskim. Nie wiemy, jakie są frakcje wokół Tertela, kto jest kim, dla kogo, jak to mówi się w służbach specjalnych, kto dla kogo biega w tych służbach specjalnych. Tego nie wiemy. Także to jest jeszcze niejasne. Jeżeli Trump ugrzęźnie w Wenezueli, okaże się, że nie jest to tak duży sukces, jak się początkowo wydaje, to Grenlandia i spadnie z agendy jako zagadnienie.
No tak, Europejczycy, tak jak mówiłem, się stawiają, bo tak, Duńczycy raz zapowiedzieli, że będą strzelać, to raz, ale teraz jest bardzo ciekawe, wspólne oświadczenie z ministrów spraw zagranicznych krajów skandynawskich, po którym podpisał się minister z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Mam przed sobą ten dokument, ja go w jednym zdaniu przedstawię. Trump odpieprzy od Grenlandii. I z jednej strony mamy do czynienia z tym, co mówił profesor Mesheimer wczoraj, że no niestety prawda jest taka, że decydują wielkie mocarstwa pozaeuropejskie. Europejczycy są słabiakami militarnymi, oczywiście, i wykonują tylko rozkazy Amerykanów, no ale tego typu ruchy, jak to oświadczenie państw nordyckich, czy też skandynawskich, no jednak pokazuje, że może nie będzie tak łatwo jak z Wenezuelą. To jednak nie jest bananowa republika, tylko Dania.
Oczywiście, że tak. No cała północ, Norwegia, Szwecja, Finlandia, to są poważne państwa. To nie są państwa upadłe, upadające, czy ledwo trzymające się na trytytce, prawda? To są silne gospodarki, zwarte społeczeństwa, dość nieźle funkcjonujące siły zbrojne. Norwegia wydobywa surowce. Tego nie można abstrahować. Też nie mamy gwarancji finalnie, jak zachowa się Wielka Brytania, czyli kluczowy sojusznik Amerykanów na północnym Atlantyku. Także to jest w tej grze Polska jest w wyjątkowo niekorzystnym układzie. Ja pamiętam, że jeszcze niedawno jeden z znakomitych prawicowych publicystów zatweetował o pewnym ciekawym pomyśle, który był do rozważenia jeszcze przed tymi słowami dotyczącymi Grenlandii, o powołaniu takiego jakby dodatkowego dowództwa w NATO, które by obejmowało północną i wschodnią flankę NATO i zajmowało się tylko problemami jakby bezpieczeństwa na wschodniej i północnej flance NATO, na tym obszarze od powiedzmy Arktyki do Morza Czarnego. Ale w tym momencie sporu o Grenlandię, ten pomysł jest jakby mrożony, no bo jak dyskutować z Trumpem w sytuacji, gdy złożył takie żądania wobec kluczowego państwa i kluczowego elementu tej układanki, czyli Danii, państw skandynawskich i nordyckich. No to jest zagadnienie. Jaką mamy gwarancję, że nie przyjdzie do Islandii, nie powie, że chce w lotniska i portów na Islandii, albo na przykład, że do Portugalii nie przyjdzie po Azory, albo powie, że na Azorach, bo Azory są bardzo korzystne do tego, żeby lądowały tam w tankowce do samolotów, albo żeby zatrzymywały się tam w okręty.
Tak, no miejmy nadzieję, że to się jakoś rozejdzie po kościach, bo Duńczycy są ogólnie chętni do negocjacji. Już przypomnijmy, że Amerykanie mają bazę wojskową na terenie Danii, mają lotnisko. Można im dać więcej, zachowując jednak integralność terytorialną Królestwa Danii, miejmy nadzieję, chociaż pojawił się nowy pomysł, nie wiem czy pan wie, jak rozwiązać ten problem w bardzo łatwy sposób. Otóż można by wydać za mąż barona Trumpa za księżniczkę Izabelę Duńską. Co pan na to?
Chyba lepszym pomysłem byłoby podrzucenie Trumpowi z paru odcinków Gangu Olsena, żeby spojrzał trochę w krzywym zwierciadle, przejrzał się i obejrzał to, jak może wyglądać, jakie mogą być konsekwencje tej polityki.
No dobrze. Kolejna sprawa, którą chciałem pana zapytać, to jest oczywiście konflikt rosyjsko-amerykański, który w ostatnich dniach wszedł, powiedziałbym, no, w nowy etap, czy też w ogóle się pojawił, bo po szczycie na Alasce, szczególnie w Polsce, bo Polacy podchodzą, jak wiadomo, w sposób romantyczny i historyczny do stosunków międzynarodowych, już mieliśmy do czynienia z takimi informacjami jak agent Putina, zdrajca, już Ameryka przeszła na ciemną stronę mocy, straszne rzeczy, ten Trump to jest jakiś wariat prorosyjski. No ale tak, mamy do czynienia z abordażem dwóch tankowców. Bella 1, tak, na Atlantyku i Sofia na Morzu Karaibskim. One są aresztowane, tak, razem ze swoimi załogami. Nawet Amerykanie twierdzą, że może zrobią im proces. Rosja się awanturuje.
Bandera była rosyjska już. Tanie bandery zdejmowano z tych okrętów.
W ostatniej chwili. Właśnie,
tak, rosyjskie, żeby ich nie przejąć. Amerykanie
nic to nie
się nie
dało.
Zawahali, oczywiście.
Wczoraj senator Graham powiedział, że dostał zielone światło od Trumpa na forsowanie tych piekielnych sankcji na Rosję. Trump nałożył 500% cła na tych, którzy handlują rosyjskim gazem i łamią w ten sposób sankcje. To co się dzieje? Bo mam wrażenie, że niektórym to już się mapy mentalne przepalają. To Trump jest w końcu prorosyjski, antyrosyjski. Proszę, przeprowadzić nas przez tę mieliznę.
Trump jest, są dwie, jakby dwa określenia, które go definiują jako polityka. Jest przede wszystkim politykiem proamerykańskim i prodolarowym. No to jest kluczowe określenie.
Co bardziej?
Myślę, że to jest równorzędne. Jak ostatnio New York Times publikował taki kapitalny artykuł na temat sieci powiązań rodzinnych Trumpa i jakby jego przełożenia tych sieci rodzinnych na biznes i politykę. To jest rzeczywiście przypomina do pewnego stopnia model Simi, który budował Janukowycz, bo oparty był o rodzinę właśnie. Zresztą w ogóle system polityczny Rosji jest oparty o klany rodzinne albo branżowe. Czyli też to jest rzeczywiście tego typu sytuacja. Możliwe, że rzeczywiście Stany są taką Rosją Erebur, tylko z większym komponentem wolności i elementu regulacyjnego. Natomiast to nie jest rozpatrywanie takiej jednowymiarowej polityki Trumpa, to absurd kompletny. On w ciągu 3-4 tygodni ostatnich, kilku miesięcy ostatnich, podjął co najmniej kilka decyzji, które mają wymiar antyrosyjski. Zajmowanie rosyjskich statków jest działaniem antyrosyjskim. No to nie jest, to trudno w tym momencie uznać, że on jest agentem w Kremla, na którego są kompromaty. Był taki kiedyś słynny pogląd nawiązujący do afery podkarpackiej, że na Trumpa są kompromaty z Moskwy, bo jak jeździł robić tam interesy, to prostytutki na niego oddawały mocz i to są z tego nagrania. Taki był popularny pogląd na temat, ale polityka Trumpa tego nie potwierdza. On zachowuje się jak słoń w składzie porcelany, jeśli chodzi o jakby niezabieganie o trwałość sojuszu północnoatlantyckiego, ale z drugiej strony przecież Armenia, Syria, Wenezuela, Iran, to są wszystko działania antyrosyjskie. Pokazywanie Putinowi, że Ameryka jest w stanie jeszcze jest w stanie wyłuskiwać elementy osi satrapii albo wchodzić w konflikty jako broker pokoju bez zgody, wiedzy i bez udziału Rosji. Co prawda tutaj też musimy spojrzeć od drugiej strony. Zacieśnia się współpraca rosyjsko-koreańska. Rosjanie, zdaje się, próbują pomóc Koreańczykom zbudować okręt podwodny o napędzie atomowym, co będzie dramatem dla Stanów Zjednoczonych, jeżeli Koreańczycy będą w stanie...
Wyjaśnijmy, których Koreańczyków?
Północnych. Jeżeli Koreańczycy uzyskają technologię, która będzie w stanie przenieść broń atomową blisko wybrzeży Stanów Zjednoczonych w sposób niezauważony, Amerykanie będą w poważnym kryzysie. Rosjanie, to na co zwrócił mi uwagę jeden z moich znajomych analityk Pismo, który zajmuje się Indiami, bo też entuzjastycznie bardzo podchodziłem do tej kwestii sankcji wtórnych na ropę, którą Hindusi kupują od Rosjan, ale on zwrócił na przykład uwagę, że rzeczywiście Hindusi mimo tych sankcji są bardzo asertywni w handlu tą ropą. Rzeczywiście największy koncern prywatny wycofał się z kupowania ropy od Rosjan, hinduski, ale zdaje się, że tak jak zwrócił mi uwagę ten znajomy z Pismu, nadal kupują tą ropę koncerny państwowe. Amerykanie też przegapiają to, co dzieje się w Birmie. To też na to zwrócił mi uwagę znajomy. Czyli właśnie na tą nieudaną transformację z udziałem noblistki, prawda? Czyli tutaj jakby patrząc na tą politykę Trumpa, mówienie o jakimś takim jednym wymiarze tego wszystkiego jest kompletną niedorzecznością. To jest co najmniej kilka sznurków, za które pociągają Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone w tym momencie.
To jest pewna gra, a w grze są rozmaite zwody, prawda? Raz się gra na tego, raz na tamtego. Ja jestem uczniem wiernym Adolfa Bocheńskiego i w swojej słynnej książce Między Niemcami a Rosją Bocheński napisał takie zdanie. Pamiętaj, że twój wczorajszy wróg jutro będzie twoim sojusznikiem, a twój wczorajszy sojusznik może być jutro twoim wrogiem. Dla polskich map mentalnych
to jest
szok. Wiadomo, Rosja B, Ameryka cacy i my z tymi, co są dobrzy, dla tych, co są źli. Jak są jakieś przetasowania, to my jesteśmy na lodzie.
No tak. I to jest...
Grunt tam się usuwa spod nóg, nie?
Czy tutaj by się przydała rzeczywiście lekcja, znaczy długotrwały kontakt z elitami ukraińskimi, bo one są idealne, jeśli chodzi o pivotalność i o taką ogranie w też pamiętam relacje ze spotkania u Jermaka w 2022 roku, jak to było po tym, jak Steinmeier został wysadzony z pociągu, prezydent Niemiec wysadzony z pociągu, który jechał do Kijowa. Z pierwszą wizytą jechał Duda i przywódcy państw bałtyckich do Buczy, do Kijowa, i Steinmeiera ostentacyjnie wysadzono z tego pociągu, bo Zełenski sobie nie życzył spotkania z nim. I po tym incydencie, jak to się mówi, Darto Łacha z doradcy kanclerza niemieckiego, który miał nazwisko Plotner, tak samo jak SS-man, który robił eksperymenty medyczne w czasie II wojny światowej, i żartowano, że ta przyjaźń polsko-ukraińska jest już na zawsze i że to nigdy się nie rozpadnie, a Niemcy są, że nigdy już nie ma powrotu do tego. No i oczywiście Ukraińcy też żartowali, pito tam jakiś alkohol drobny, żartowano w tym gabinecie Jermaka, natomiast no, widzimy, co się dzieje, jakie są relacje ukraińsko-niemieckie. I w ogóle jak się ma przynajmniej takie bazowe pojęcie o tym, jakie są mapy mentalne elit politycznych ukraińskich, to tam bazowym elementem myślenia o polityce jest zasada portfolio, czyli obstawiania każdego. I to dotyczy zarówno polityki wewnętrznej, w której oligarcha, na przykład Kołomojski swego czasu dotował Swobodę, partię antysemicką i nawiązującą do różnych tradycji neonazistowskich, mimo tego, że jest Żydem. Zapraszał do studia swoich telewizji po prostu ludzi hajlujących, jak to się mówi, z racji tego, że uważał, że Swoboda może być partią perspektywiczną, może kiedyś odegrać jakąś rolę jako języczek uwagi przy tworzeniu koalicji. I ta zasada portfolio, czyli abstrahowania od układu aksjologicznego i od układu ideologicznego, jest po prostu elementem konstytutywnym polityki ukraińskiej, mam wrażenie, polityki generalnie, polityki globalnej. I dobrze by było porzucić właśnie te mapy mentalne, które jakby oporują nas przed tym, żeby tą zasadę portfolio stosować.
Oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym sensie nasi politycy są niewolnikami zimnej wojny. To znaczy im się wydaje, że tak jak za Reagana, to jest w ogóle taki ideał, prawda? Dobra Ameryka jako ten Freedom Fighters i ośrodek praw człowieka, demokracji i dobra walczy z Imperium Zła w postaci Związku Sowieckiego. Fakt, tak było w czasie zimnej wojny, ale przypominam,
z niuansami.
Tak, ale przypominam, że w trakcie poprzednich trzech wojen światowych, czyli wojny napoleońskie, pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa, ustawienie bazowe anglosasów jest inne. Wszystkie projekty kontynentalne europejskie muszą być rozwalane przy pomocy tarana. A kim tym, co to jest ten taran? Rosja, prawda? No. I to jest ustawienie bazowe. Przecież pamiętam, że Trump jak w pierwszych swoich listach do Putina zawsze podkreślał wspólnotę losów amerykańsko-rosyjskich podczas II wojny światowej. Razem pobiliśmy Hitlera, to razem możemy wszystko, prawda?
Tak,
w ogóle uważamy, że to wygumkowywujemy sobie kilkaset lat historii anglosaskiej polityki i się trzymamy kurczowo tego Reagana, nie? Który był anomalią. A nie odwrotnie.
No tak, ale nawet jak analizujemy Reagana czy Busha później, przecież mieliśmy przykład operacji podobnej do pojmania Maduro. To była operacja w Panamie, czyli Just Cause, czyli pojmanie Manuela Noriegi, który był przecież wychowankiem Stanów Zjednoczonych. Był agentem CIA, który 200 tysięcy dolarów rocznie zarabiał do momentu, w którym nie odwrócił się i nie zaczął współpracować z Układem Warszawskim i z Kubą. Noriega był środkiem Ameryki do tego, żeby likwidować partyzantkę w Salwadorze i w Nikaragui. Ale w pewnym momencie Amerykanie stwierdzili, że Noriega, wychodząc z tej, jak ona się to, szkoła w obydwu Ameryk chyba się nazywała, ten program szkolenia CIA do tego, żeby walczyć z rebelią w Ameryce Łacińskiej, w pewnym momencie uczeń szkoły obu Ameryk przestał być użyteczny, prawda, i należało go sprzątnąć, oskarżyć o narkobiznes i osądzić. Jaka jest polityka Amerykanów wobec Maduro? Taka, że jest narkosem, który musi po prostu stanąć przed sądem. No ale przecież niedawno Trump uniewinnił prezydenta Hondurasu, który jest również liderem w gruncie rzeczy różnych schematów narkobiznesowych. I to już wystarczy do tego, żeby przyjąć założenie, że zasada portfolio jest po prostu podstawowym elementem definiującym politykę. Elementem, który każe jakby szukać w interesu, a nie szukać sympatii czy atencji u jakiegokolwiek partnera.
Oczywiście, gdyby Maduro był grzeczny, to mógłby się handlować narkotykami i nie byłoby z nim żadnego problemu. Dobrze, panie Zbyszku, ostatnie pytanie przed tą częścią, kiedy chciałem trochę porozmawiać nie tylko o wielkiej polityce, też o panu, bo taka jest konwencja tych naszych rozmów, ale jeszcze jako speca od spraw ukraińskich chciałem zapytać, dlaczego Budanow został nowym szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego i co to zmienia?
No tak, to jest, rzeczywiście Budanow jest jednym z kandydatów na prezydenta. Czyli mamy dwie interpretacje. Albo Zełenski próbuje go spacyfikować, zrobić z niego zderzak, tak jak robi się z premierów, w ogóle premierzy zazwyczaj na Ukrainie pełnią rolę zderzaków, są elementem wymiennym w polityce, albo jeśli uzna, że jego sondaże są niskie, jeśli na przykład Amerykanom finalnie do spółki z Rosjanami uda się zmusić Ukraińców do tego, żeby oddali Donbas i Zełenski straci w oczach narodu, to niewykluczone, że Budanow będzie projektem Zełenskiego i elit biznesowych na kandydata na prezydenta, który stanie w szranki w rywalizację z Załużnym. No to jest, jak rozumiem, na tym polega ta kalkulacja. Chodzi albo o spacyfikowanie w Budanowa i go jakby wtłoczenie go w system i zużycie, albo o wykorzystanie go do tego, że do wyborów, jeśli zużyje się prezydent wcześniej, jeśli będzie już nie będzie perspektywicznym projektem w wyborach prezydenckich. I to ma jakiś tam sens. To zresztą Budanow, on oczywiście nigdy nie manifestował swoich ambicji politycznych, jest raczej skryty człowiek, odpowiadający tak, nie, a nie używający jakichś rozbudowanych zdań czy nie szukający atencji w mediach społecznościowych. Natomiast wiele dobrze poinformowanych osób w Kijowie mówi o tym, że nie pogardziłby stanowiskiem głowy państwa.
No tak, to jest trzy duże nazwiska w grze. Zełenski, Załużny, Budanow. Załużny ma największe szanse, bo ma największe poparcie oczywiście. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie te całe wybory są patykiem na wodzie pisane, bo cały proces pokojowy, który się tak rozkręcał pod koniec roku, w 2026 roku trochę mam wrażenie, że klapnął, ale trudno się dziwić, bo dzieją się inne rzeczy na świecie, ale jest jeden tylko taka rzecz chyba godna odnotowania, to jest ten deal Wielka Brytania, Francja, Ukraina w sprawie ewentualnego rozmieszczenia wojsk francuskich i brytyjskich po wojnie na terenie Ukrainy. I teraz chciałem panu przeczytać, co powiedziała pani Maria Zacharowa, czyli rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Rozmieszczenie jakichkolwiek zachodnich wojsk i obiektów militarnych na Ukrainie będzie uważane przez Moskwę za interwencję zagrażającą bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej. Już wcześniej mówili Rosjanie, że tacy żołnierze byliby uzasadnionym celem do uderzenia.
No to trudno przyjąć założenie, że Rosjanie, którzy dążą do tego, żeby Ukraina nie była w NATO, zgodzili się na współpracę de facto z państwami Paktu Północnoatlantyckiego, chyba że NATO będzie martwe. Chyba że rzeczywiście Trump pokusi się o, połasi się na Grenlandię i obecność tych wojsk będzie nieistotna. Bardzo ważne jest to, co jest w tej deklaracji paryskiej dotyczącej obecności NATO. Istotne jest to, że uderzenie w którychś z tych kontyngentów nie uruchomi artykułu 5. To jest w ogóle dość kuriozalny zapis tej deklaracji, no bo on jest zachętą tak naprawdę dla Rosjan do tego, żeby robić prowokacje. Nawet nie pod flagą, ale na przykład za pomocą prywatnych firm wojskowych. Ale z drugiej strony, jak się wczytać w tą deklarację albo przeanalizować to, co mówią politycy po tym spotkaniu w Paryżu, nikt nie zakłada rozmieszczenia tych wojsk na linii rozgraniczenia. To jest raczej ochrona magazynów z amunicją, ochrona elektrowni, ochrona jakichś strategicznych lotnisk ukraińskich, czyli w gruncie rzeczy ta obecność zachodnia poza ilościową nie byłaby zmianą jakościową, jeśli chodzi o obecność wojsk zachodnich na Ukrainie, bo przed wojną w 2022 roku i Brytyjczycy, i Amerykanie, i Polacy, i Niemcy na Ukrainie już byli. Łącznie z tym, że tak jak pisałem w książce Polska na wojnie, jednostkę wojskową, żołnierze jednostki wojskowej komandosów polską zaskoczyły wybuchy w Browarach, czyli w miejscowości, w której były budynki dowództwa sił specjalnych ukraińskich. I do dziś jest duży komponent sił specjalnych brytyjskich na Ukrainie. Też opisuję relacje świadków, którzy widzieli żołnierzy brytyjskich na trasie żytomierskiej i w rejonie frontu tam irpińskiego, brytyjskich żołnierzy umundurowanych, którzy razem z Ukraińcami namierzali radarami artyleryjskimi pozycje artyleryjskie rosyjskie. Także to nie jest zmiana jakościowa. Natomiast pytanie właśnie, jak miałoby to, wiemy, jak miałoby to wyglądać. No nie będzie artykułu 5 uruchomionego, jak ci żołnierze będą obiektem ataku. No to jakby trochę bezzębne, prawda? Też nie wiemy, jaki byłby mandat tych wojsk do odpowiedzi. A poza tym jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której taki dron FPV, nieoznakowany, uruchomiony przez prywatną firmę wojskową, zabija żołnierza francuskiego. Przecież najprawdopodobniej natychmiast wywołałoby to ogromne oburzenie na taką misję, a Rosjanie mogliby tłumaczyć się tym, że przecież nie wiemy, kto to zrobił, wymaga to wielomiesięcznego śledztwa, a w tym czasie zyskiwałoby ugrupowanie Le Pen. Po takim incydencie. Także to jest pułapka. Też nie sądzę, żeby Rosjanie finalnie się na to zgodzili. Zresztą te zapisy o tym, że te wojska pojawią się dopiero po rozejmie, no to jest też kluczowe, prawda? Bo tak naprawdę o tym, czy rozejm będzie, czy nie, to tego nie wiemy. Teraz jesteśmy świadkami wielkiej gry oskarżeń, tego, co się w anglosaskiej doktrynie nazywa blame game, czyli tego, żeby udowodnić Rosjanom, że to oni chcą odejść pierwsi od stołu. A Rosjanie najprawdopodobniej nie wejdą w deal rozejmowy, dopóki nie dopną się w Donbasie, dopóki nie przekroczą w rogatek słowiańska i kramatorska w drodze na Izium, prawda? Czyli tego minimum, które jest dla nich istotne. A przecież zdobycie kramatorska i słowiańska to są co najmniej 2 lata bardzo intensywnych, ciężkich walk. Bo to są przed wojną te miasta liczyły po 100 tysięcy mieszkańców, także to nie jest łatwa przeprawa. To jest ogromna robota. No to też do zrobienia z punktu widzenia doktryny rosyjskiej, no bo widzimy to po Pokrowsku, w Bachmucie, Awdijiwce, ta machina przetacza się przez Donbas. No to jest działanie dość schematyczne. Najpierw bombardowanie miasta, później otoczenie nie za pomocą wojsk lądowych, tylko tak zwane okrążenie dronowe, czyli spowodowanie, żeby logistyka nie docierała do tych miast, bo wszędzie działają drony FPV lub na światłowodzie, a później zamęczenie tego miasta właśnie w wystrzeliwaniem konkretnych pozycji, które są zajmowane przez siły ukraińskie. Natomiast to nie jest to robota na pewno na 2 tygodnie czy na 2 miesiące. To jest jeszcze, jeśli Putin będzie miał pieniądze i zasoby ludzkie do tego, tego, żeby tą operację dalej prowadzić, to dlaczego miałby podpisywać jakiś rozejm? No będzie próbował, będzie dążył do tego, żeby te miasta albo przyjąć w drodze dyplomatycznej, wymusić na Ukraińcach zrzeczenie się tej części Donbasu, albo go zawojować, albo go przejąć po prostu siłą.
No tak, myślę, że tak słucham pana i widzę, że takie były wielkie nadzieje rozbudzone w zeszłym roku. 24 godziny miał być najpierw po ingresie, koronacji, czy jak zwał, tak zwał Trumpa, potem kilka miesięcy, potem do gwiazdki, potem przed Sylwestrem. Teraz już mam wrażenie, wszyscy straciliśmy nadzieję. Czeka Ukrainę ciężki rok zapewne. Będziemy z panem Zbyszkiem, to drodzy państwo, na bieżąco, miałem nadzieję, że w historii realnej relacjonowali. A teraz ta część, na którą wszyscy czekali, bo taka jest konwencja naszych rozmów na szczycie, że nie tylko o samej geopolityce i mięsie, ale też o naszych gościach. To pierwsze pytanie kluczowe, co robi Zbigniew Parafianowicz, jak nie zajmuje się pracą?
Nic nie robi. Nic nie robienie. To jest moje ulubione zajęcie. Nic nie robienie. Tak jest. Tak. To jest najlepsze zajęcie, jakie może być. Zero ekranów, nic nie robienie. Tak.
No ale przecież w tym przebodźcowanym świecie, gdzie cały czas sięgamy po Twittera, chociaż pan nie ma Twittera, to jest jakiś
nie,
cud.
Nie. To nie mam żadnego. Nigdy nie dokonałem żadnego aktywnego wpisu w mediach społecznościowych, żadnych. Także nigdy nie mam konta na Facebooku. Tak, nie, odbieram te media, to też nie ukrywam, że funkcjonuję w świecie, od którego jakby nie jestem wolny od tego. Natomiast to nie jest tak, że na przykład dokonałem jakiegoś wpisu na Facebooku. No, to jest... Tak jak to jest taka czerwona tabletka jak w Matrixie, która uwalnia od systemu.
Zazdroszczę. Sport.
Sport jest ważny w życiu. Ale o sporcie w życiu się nie mówi, bo to sprawa intymna.
Bez przesady. No, jak się ma takie wyniki jak pan, no nie jest tajemnicą, że pan boksuje, tak?
Tak, ale o boksowaniu się nie mówi, bo wtedy, jak to się mówi, wtedy kukoldomierz wywala w powietrze. To są bardzo intymne kwestie.
Dobrze, to nie drążę. A o siłowni możemy porozmawiać, czy też nie?
To też, sport to jest, zawsze mam wrażenie, że to jest takie nawiązywanie do sportu, jakieś takie analizy, dyskutowanie o tym, to jest jakieś takie kreowanie takiego kombatu sportowego jest moim zdaniem niesmaczne. To są sprawy intymne.
No dobrze, a proszę powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że wylądował pan w tym miejscu, w którym pan wylądował? To znaczy, dlaczego akurat dziennikarstwo? Dlaczego sprawy międzynarodowe? Dlaczego problematyka ukraińska?
Dziennikarstwo jest najlepszym biurem turystycznym na świecie. Dziennikarstwo międzynarodowe. Można odwiedzić miejsca, których po prostu się nie odwiedza realnie.
5 najbardziej zwariowanych miejsc, w których pan był.
To jest na pewno cela w Kabulu, już pod rządami talibów. To jest
cela więzienna, tak?
Tak, cela dokładnie w centrali GIA, czyli ich zarządu służb wywiadowczych.
To musiał pan zdrowo rozrabiać.
Nic nie, za niewinność.
Aha, zawsze.
Natomiast w ogóle Afganistan jako taki jest najbardziej fascynującym miejscem. W sensie Afganistan jest miejscem, gdzie struktury władzy i struktury polityki występują w czystej formie. Tam nie ma kłamstwa współczesności czy ponowoczesności. Tam władza, rywalizacja o władzę, przemoc, jakby reguły gry, wszystko to jest wyrafinowane jak spirytus do czystej postaci, w której można to obserwować jako takie starcie niezrytualizowane, jak w świecie Zachodu.
Pozostałe 4 miejsca.
Pozostałe 4 miejsca. Na pewno fascynującym miejscem, które na mnie wywarło ogromne wrażenie, jest Borne-Sulinowo, z racji tego, że ono uczy pokory do obserwowania historii. To jest miejsce, w którym spacerując mija się willę Guderiana, w której Guderian doprecyzował swoją doktrynę wojny błyskawicznej. 300 metrów dalej jest willa Dubinina, bardzo ważnego oficera, który w 1992 roku zmarł. On od 1986 roku był dowódcą całej grupy wojsk sowieckich w Afganistanie, a później w 1989 roku przejął dowództwo nad północną grupą wojsk, czyli tą, która miała atakować Danię i RFN, prawda? Właśnie z pozycji Bornego Sulinowa. On jest generałem, którego Putin odznaczył w 2003 roku najwyższym orderem wojskowym rosyjskim. To jest oficer, który doprowadził do tego, że wojska rosyjskie wyszły z Bornego Sulinowa dopiero w 1993 roku. I dlaczego mówię o tym, że to jest miejsce fascynujące? Bo chodzimy po mieście, w którym w 89 czy 88 roku nikt by nie pomyślał, że ono będzie kiedyś polskie i że nie będzie tam Sowietów. Moi rodzice, którzy przeprowadzili się do Bornego Sulinowa, mieszkają przy ulicy Niepodległości, która w czasach niemieckich, gdy była tam szkoła oficerska artylerii, nazywała się Adolf Hitlerstrasse. I mamy w przeciągu tych lat, od lat 30. przez lata zimnowojenne do dziś, sytuację, w której jest tam bardzo przyjemne emeryckie miasteczko o walorach kurortu, w którym jest malownicze jezioro, miasto otoczone z trzech stron lasem, a z czwartej strony jeziorem, które nie jest już symbolem dwóch totalitaryzmów, które się przez te miasta przewaliły. I to jest jeżdżąc tak zwaną drogą duńską, nazwałem ją drogą duńską, czyli tą trasę wylotową z Bornego Sulinowa na Łubowo, tą trasą wyłożoną płytami miały pojechać rosyjskie czołgi właśnie w ataku na Danię, czyli wracamy do Danii jako tematu kanonicznego dzisiaj w naszej rozmowie.
Ale to przecież Ludowe Wojsko Polskie miało Danię zajmować.
Tak,
to
do spółki dla nas... właśnie z północną grupą wojsk dowodzoną przez Dubyń w tej ostatniej fazie Wiktora Dubnina, który ma swoją willę Dubnina 300 metrów od willi Guderiana w Bornym Sulinowie. I jeżdżąc drogą duńską w kierunku Łubowa i później w Drawska Pomorskiego, w którym dziś stacjonują Amerykanie, można uświadomić sobie, jak uproszczoną i nieprawdziwą tezą jest to, że w historii coś może być dane raz na zawsze. Sowietów nie ma w Bornym Sulinowie, ani nie ma niemieckich nazistów, którzy doprecyzowywali tam doktrynę wojny błyskawicznej, którą zaaplikowano Polsce w 1939 roku. I w tym sensie jest to miejsce fascynujące. To, co jest tam fascynujące również, to jest to, jak bardzo prowizoryczne są te układy. Ja tam jest tak zwany dom oficera, który stoi w ruinie w Bornym Sulinowie i nad wejściem do domu oficera jest jeździec, który ma flagę ze swastyką, ukrytą za jego hełmem. Ta swastyka jest tam do dziś i była w czasach Związku Sowieckiego. Rosjanie założyli prowizoryczny, blaszany taki element z sierpem i młotem, z symboliką sowiecką i pili wódkę przez ileś dekad pod swastyką. W domu oficera. I to, jak chodzi się po tych miejscach, mija się tą taką historię, która mówi do osoby, która chodzi po ulicach Bornego Sulinowa, dopiero się dostrzega, to uczy pokory po prostu. Uczy pokory w postrzeganiu tego, czym jest proces polityczny i zmiana w sytuacji międzynarodowej. I to jest drugie miejsce.
Jeszcze trzy zostały panu.
Trzy. To są bardzo trudne pytania, natomiast...
To już tak hasłowo może.
No to na pewno jest to też Bagdad, jako w tym piku w rebelii miasta Sadra, czyli w te jakby orientowanie się w tym, jak wielki błąd popełnili Amerykanie, nie układając się jak należy z poszczególnymi graczami w Bagdadzie. Kolejnym miejscem czwartym, to jest trudne pytanie, kurczę, to są trudne pytania, ale na pewno na czwartym miejscu jest Grochów oczywiście. To jest ta część Warszawy, która zachowała najwięcej tkanki miejskiej i w której rzeczywiście można poczuć taką prawdziwą Warszawę. A piątym miejscem no jest Suwalszczyzna.
Tutaj jest
wspólnota interesów. Rzeczywiście na szczęście na Suwalszczyźnie zaczyna się tradycja saunowania, rozwija się bardzo dynamicznie i to jest kolejny element, który powoduje, że jest to miejsce bardzo istotne.
No tak, muszę powiedzieć, że Suwalszczyzna, najwspanialsze miejsce w Polsce, jeżdżę tam od zawsze właściwie, ale zdradzę też, uwaga, że coś pan, panie Zbyszku, dzisiaj przyniósł też jakąś niespodziankę dla widzów historii realnej.
Tak, to jest nawiązanie do rozważań na temat Bornego Sulinowa i do pokory wobec historii, bo to jest zegar.
Zegar
z Putinem i Miedwiediewem, który jest zepsuty, który się zepsuł. I teraz opowiem historię. To jest w ogóle zegar, który został wyprodukowany w Rosji. To nie jest zegar wyprodukowany w Chinach. Przywiozła mi go moja koleżanka z Placu Czerwonego, ze sklepu na Placu Czerwonym. I to jest zegar, który dostałem ja i mój kolega, współautor książek o Ukrainie, Michał Potocki. I ten zegar tak samo nam się zepsuł. I on jest pewną metaforą Rosji, bo on najpierw zaczął chodzić do tyłu, odmierzać czas do tyłu, a potem całkowicie się zepsuł. I nad tym jest właśnie wizerunek Miedwiediewa i Putina. Ja mam wrażenie, że to jest dokładnie to, czym jest współczesna Rosja. Ten kartonowe imperium, które działa dokładnie tak samo jak ten zegar przywieziony z Placu Czerwonego. To jest coś, co też uczy pokory na temat tego, jak należy traktować agresywne imperia takie jak Federacja Rosyjska.
Mogę zobaczyć? I rzeczywiście, on jest teraz klekotany, to wszystko tam w nim
tak, wszystko
lata.
Tam lata, natomiast no, on chodził do tyłu, odmierzał czas właśnie, te wskazówki chodził do tyłu. Co ciekawe, no te dwa zegary popsuły się tak samo i mój, i kolegi. No i tutaj tak to chyba...
Pewnie miały tą samą termin ważności. Zegar zagłady, proszę Państwa. Bardzo dziękujemy za ten gadżet. No dobrze, pan Zbigniew Parfianowicz nie tylko pisze i mówi na YouTubie w programie Historia Realna i nie tylko, ale również pisze książki, między innymi z Michałem Potockim, Kryształowy Fortepian, to jest o Poroszence, Wilki żyją poza prawem, o Janukowyczu, no i już pańskie solo projekty, czyli wspomniane Prywatne Armie Świata i Śniadanie pachnie trupem. To jest książka o wojnie na Ukrainie, też z pańskich, oparta na pańskich reporterskich podróżach. Tak?
Tak jest.
Dobrze. I oczywiście, last but not least, Polska na wojnie. Bardzo polecam Państwu tą książkę. Panie Zbigniewie, jeszcze mam do Pana na sam koniec kluczowe pytanie. Co dalej? Jaką książkę Pan teraz pisze?
Kontynuuję w składanie puzli, które pokażą, jak wyglądają kulisy w realizowania polityki bezpieczeństwa Polski w kontekście właśnie wojny ukraińskiej. To nie jest łatwe, bo jest wiele min, na które można wpaść, zbierając te relacje. Natomiast mimo wszystko to jest układanie tych puzli, zbieranie tych fragmentów relacji i próba utworzenia z tego jakiejś całości, jest zadaniem fascynującym.
A to pytanie, a propos tej książki, było pytanie od naszego patrona, pana Tomka Ochnika, bo dałem znać przed naszą dzisiejszą rozmową na grupie zamkniętej Historia Realna Społeczność, że pan będzie. No i trochę się zagotowało od pytań. Ja zapytam może jedno. Uwaga, i to jest ciekawa sprawa. Mateusz Buczkowski o to pyta. Czy, jak idą prace pana Parafianowicza nad własnym kanałem? Myślał pan o tym?
Na razie zmieniam pracę, także będę dalej w układzie flagowym. O, tak bym to ujął.
Gdzie pan teraz będzie?
W Wirtualnej Polsce.
W Wirtualnej Polsce. Gratulujemy na nowej drodze życia. Pani Asia Kowalczyk, jedyna kobieta chyba tu widzę, która zadaje pytanie. Pytanie u pana Zbigniewa. Czy atak na statek Putina ochłodzi relacje między USA a Rosją?
No to już myślę, że zdecydowanie nie spodoba się to Władimirowi Putinowi. To jest pewne.
No dobrze. I tutaj widzę dużo ciekawych pytań też. O, proszę bardzo. Pytał to między innymi pan Bakon Bakonik. Proszę bardzo, ale nie tylko. Dlaczego my nie jesteśmy na ty? To jest dobre pytanie. Może to jest dobra okazja, żeby przejść.
Zdecydowanie tak.
Piotr.
Zbyszek, bardzo mi miło.
No to chyba będzie epokowe wydarzenie tak. W historii YouTube'a, bo zawsze jak rozmawialiśmy, to ludzie o to pytali.
Tak, to pytanie również.
Ale tak jakoś naturalnie po prostu to wychodziło, prawda?
Zgadza się.
No dobrze. Tak. No dobra, to drodzy Państwo i teraz drogi Zbyszku, punkt, który dla Ciebie niespodzianką, bo jeszcze nie wiesz, ale każde nasze spotkanie kończy się szybkimi strzałami. Zasada jest taka, ja daję Ci dwie możliwości do wyboru, a Ty masz pół sekundy na odpowiedź, dobra?
Najtrudniejszy zawsze element.
Okej. Okay. Muhammad Ali czy Mike Tyson?
Muhammad Ali.
Mięso czy ryba?
Mięso.
Bitcoin czy złoto?
Złoto.
Marynarka wojenna czy lotnictwo?
Marynarka wojenna.
Dmowski czy Piłsudski?
Dmowski.
Republika czy monarchia?
Republika.
Prus czy Raymond?
Raymond.
Iron Maiden czy Judas Priest?
Iron Maiden.
O. Blondynki czy brunetki?
To bardzo intymne pytanie. Blondynki i brunetki. Brunetki, blondynki. I tak dalej, i tak dalej.
Okej. Okay. Góry czy morze?
Morze.
Europa ojczyzn czy federacja?
Europa ojczyzn.
Cabrio czy SUV?
Cabrio.
Niemcy czy Rosja?
Niemcy.
Moim i Państwa gościem był Zbigniew Parafianowicz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A jeżeli Państwo macie niedosyt, to oczywiście polecam książki naszego dzisiejszego gościa na czele z Polską na wojnie, którą kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl.
Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej i przypominam, że partnerem rozmów na szczycie Historii Realnej jest platforma inwestycyjna Freedom24. Warto zadbać o bezpieczeństwo finansowe w niebezpiecznych czasach. Kciuk dla Freedom24, a dla nowych użytkowników nawet do 20 akcji darmowych na start. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję za wszystkie suby, za wszystkie komentarze i za wszystkie lajki. To jest naprawdę duża pomoc dla Historii Realnej, bo te tysiące kliknięć się zliczają i nasz kanał rośnie w siłę dzięki społeczności swoich widzów. Dziękuję za wsparcie na Patronite i na YouTubie. To dzięki Wam możemy kręcić odcinki w terenie i w ogóle utrzymać się na powierzchni, bo jak wiecie, media XXI wieku niezależne borykają się z problemami i bez społeczności swoich widzów nie dają sobie rady. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której czeka na Was nowa książka Alberta Świdzińskiego, Nasza Bomba. I to w dodatku z autografem. Już można zamawiać w sprzedaży. Naszym partnerem strategicznym jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock and Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to Historia Realna. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.